uśmiechem na twarzy.
Idzie smutek w szarym palcie, zakurzonym, zadymionym, pełnym łat. A ja smutek stąd przegonię, a ja kredą na betonie namaluję, narysuję wiatr. Zielony wiatr, zielony wiatr przeleci się po niebie w zielony świat, w zielony świat. Zaniesie mnie i ciebie zielony wiatr przeleci się po niebie w zielony świat zaniesie mnie i ciebie. Podwórze, będą kwiaty bardzo duże, ta komina będzie pełna ptasich gniazd. Bo się wszystkie zazielenią i w ogromny las zamienią, w poziomkowy jagodowy las. Zielony wiatr przeleci się po niebie w zielony świat zaniesie mnie i ciebie. Zielony wiatr przeleci się po niebie zielony świat zaniesie mnie i ciebie. Zadziwieni, kto to wszystko tak odmienił, a dozorca się uśmiechnie, bo już zgadł. To ten chłopak spod siódmego, co tu wczoraj latał z kredą i malował na podwórku wiatr. Zielony wiatr przeleci się po niebie w zielony świat zaniesie mnie i ciebie. Zielony wiatr przeleci się po niebie w zielony świat zaniesie mnie i ciebie.
O unoszeniu się w powietrzu, a przy okazji o tym, jak od marzeń można przejść do ich urzeczywistnienia, mówią przykłady zawarte w drugiej części opowiadania Stanisława Kramsztyka, które autor zatytułował Naucz się patrzeć. Od niepamiętnych czasów zazdrościł człowiek ptakom lotu ich górnego. Pragnął na wzór orła bujać wśród obłoków i z miejsca na miejsce w powietrzu się przenosić. Starożytna baśń grecka opowiada o mechaniku Dedalu, który woskiem przylepiał do pleców swoich skrzydła i w ten sposób wzbijał się ponad ziemię. Gdy wszakże i synowi swemu, Ikarowi, podobne skrzydła przyprawił, ten niepomny przykazań ojcowskich zbliżył się zanadto do słońca. Wtedy od nadmiernego żaru wosk stopniał i nieszczęsny Ikar wpadł w morze, które od jego imienia Grecy morzem ikarskim nazwali. Bajka ta uczy, że ludzie zawsze marzyli o locie powietrznym, ale poprzestawali na marzeniach i rojeniach, zamiast obserwować i badać, w jakich warunkach zamiar taki dałby się urzeczywistnić. Skrzydła są dobre dla ptaka, którego kości są lekkie, a siła mięśni stosunkowo do ciężaru ciała bardzo znaczna, ale są zgoła nieodpowiednie dla człowieka, którego ciężkie ciało zastosowane jest jedynie do poruszania się po powierzchni ziemi. Aby się w górę unieść, musi człowiek zaopatrzyć się w przyrząd od powietrza lżejszy. Taki właśnie przyrząd stanowi balon, a wynalazł go Stefan Montgolfier w roku 1783. Zdarzyło się mianowicie, że pani Montgolfier, wypracowawszy świeżo upraną spódnicę, zawiesiła ją na karku, a młody jej syn, Stefan, dostrzegł, że wydęta spódnica unosi się nieco w górę. Zrozumiał, że działa tu powietrze, ujęte jakby w worku ogrzanym, które stąd samo się ogrzewa i staje lżejsze. Spostrzeżenie to nasunęło mu pomysł zbudowania balonu i zamiar ten urzeczywistnił wespół ze starszym swym bratem Józefem w jednym mieście we Francji, gdzie obaj bracia odziedziczyli po ojcu fabrykę papieru. Balon ich, sporządzony z płótna, miał 39 stóp średnicy i ważył 490 funtów. U dołu posiadał otwór obejmujący kilka stóp kwadratowych. W pewnej odległości poniżej tego otworu zawieszony był kosz z drutu metalowego wypełniony materiałami palnymi. Płomień ogrzewa powietrze zawarte w balonie, które się rozszerza i rozrzedza, staje się więc lżejsze. A skoro wraz z powłoką waży już mniej, aniżeli jednaka objętość powietrza nieogrzanego, balon, podobnie jak korek w wodzie, wznosi się w górę, zabierając wraz z sobą materiały płonące, które mu siłę wzlotu nadają. Wiadomość o tym doświadczeniu Montgolfiera szybko rozbiegła się po świecie. Wszędzie wzbudziła zdumienie i zaciekawienie. Wkrótce potem powtórzył on je w Paryżu, a raczej w Wersalu, w obecności króla. Tym razem do balonu przyczepiona była klatka z owcą, kogutem i kaczką. Gdy ogień wygasł, a powietrze w balonie stopniowo stygło, opuścił się od zwolna i zwierzęta bezpiecznie na ziemię wróciły. Pomyślna ta próba ośmieliła i ludzi do powierzenia się balonowi, a wkrótce pierwsi żeglarze powietrzni wzbili się pod obłoki. Poznano też rychło, że zamiast wydymania balonu powietrzem rozgrzanym, korzystniej jest wypełniać go gazami znacznie od powietrza lżejszymi, wodorem lub też gazem oświetlającym, tym samym, który płonie w latarniach miejskich. Drobne takie baloniki, napełnione wodorem, są obecnie bardzo rozpowszechnioną i ulubioną zabawką dzieci. Kto wszakże więcej chce mieć zadowolenia, niech ulepi balon z lekkiego papieru i powtórzy doświadczenie Montgolfiera, używając powietrza rozgrzanego do wydęcia balonu. Nie każdy jest biegłym introligatorem i zrazić się może trudnością ulepienia kuli z pasków papieru. Ale tej pracy oszczędzi sobie, kto taki balon gotowy nabędzie w składzie zabawek. Do ogrzewania powietrza w balonach tych używa się płonącego spirytusu. A do tego służą miseczki z lekkiej blachy, przyczepione na cienkich drucikach poniżej otworu balonu. Widząc, jak kula papierowa wydyma się i w górę wznosi, zrozumiemy, jak Montgolfierowi do odkrycia balonów posłużyło spostrzeżenie. Być zresztą może, że opowiadanie o wydętej spódnicy jego matki jest bajką tylko, ale też naprawdę nie potrzebował on czekać zdarzenia tak przypadkowego. Widok dymu wyrywającego się z komina już mógł mu ten pomysł nasunąć. Dym bowiem jest to tylko powietrze rozgrzane, unoszące ze sobą, prócz gazów ze spalenia drzewa lub węgla pochodzących, drobne cząstki węgla, czyli sadzę, która czerni słup dymu wyrywający się z komina i czyni go widocznym. Wyobraźmy sobie, że kłąb takiego powietrza ogrzanego ujęty jest lekką powłoką, a mamy już balon gotowy. Moglibyśmy dalej jeszcze mnożyć podobne przykłady, ale już to, co powiedzieliśmy dotąd, świadczy jasno, że do wielkich odkryć baczna obserwacja prowadzi. A kto pragnie wynalazcą zostać, winien przede wszystkim nauczyć się patrzeć. Nie każdy zapewne może się stać wynalazcą, nie każdy bowiem posiada dosyć uzdolnienia i wytrwałości, ale umiejętność patrzenia, dostrzegania, obserwacji potrzebna jest każdemu i w życiu zwyczajnym, i w powszednich naszych zajęciach. Kto się do uważnego patrzenia nie przyzwyczai, temu nauka przychodzi z trudnością, nawet jest dla niego zgoła niedostępna. Czy zauważyłeś, jak słońce codziennie w innym miejscu wschodzi i zachodzi? Jak księżyc przesuwa się między gwiazdami? Jak w zimie świecą nam gwiazdy, których w lecie nie widzimy? Czy przypatrywałeś się, jak kwiat jest zbudowany, jak się rozwija i zmienia, jak rozliczne są owoce różnych roślin, jak rozmaicie są w nich ułożone nasiona? Od takich spostrzeżeń rozpoczynać musi, kto chce poznać astronomię i botanikę. Nauka jest wszędzie dookoła nas. Gdy patrzymy, jak żuraw w studni wiejskiej wydobywa kubeł wody, jak robotnicy przy budowie domów za pomocą bloków dźwigają w górę ciężkie belki, jak wiosko łódkę popycha, jak pracuje maszyna do szycia i gdy się nad działaniami tymi zastanawiamy, poznajemy zasady mechaniki. Przy obiedzie nawet, zajadając skórę lub indyka, mamy sposobność poznać układ mięśni, postać kości lub jamy serca, a to odsłoni nam tajemnice anatomii. Własne nasze mięśnie i kości, oczy i serce w podobny sposób są zbudowane. Nauka nie jest zasklepiona w książkach drukowanych. Niebo i ziemia są to wielkie książki, zawsze otwarte, w których także czytać można. Kto się w czytanie to wprawi, nie będzie się nudził nigdy, chociaż przeczyta już wszystkie książki, które w swojej szafie posiada. Tak oto do obserwacji i myślenia zachęcał młodych czytelników Stanisław Kramsztyk, żyjący w latach 1841-1906. Przeczytany fragment pochodzi z jego książki zatytułowanej Opowiadania z Niwy Naukowej dla młodych przyjaciół. Książka ukazała się w Warszawie w 1905 roku. Dodam jeszcze, że określenia morze Ikaryjskie raczej się w Polsce dzisiaj nie usłyszy, ale jeśli ktoś popatrzy na mapę, to na Morzu Egejskim dostrzeże wyspę o nazwie Ikaria.
Mity greckie, zebrane przez Grzegorza Kazdepkę, opowiada Grażyna Barszczewska.
Uwaga na słońce! Kiedyś to wynalazcy mieli fajne życie. Nic przecież jeszcze nie było wynalezione. No, z tym nic to chyba przesada. Ale nie było na przykład takich przedmiotów jak siekiery i piły. A wiecie, kto wynalazł pierwszą na świecie siekierę? Dedal. A piłę? No, też Dedal. No, Dedal to w ogóle był zdolny facet. Nie dość, że wynalazca, to na dodatek rzeźbiarz i architekt. Architekt, czyli ktoś, kto projektuje różne budynki i, no, dajmy na to mosty. Co robi rzeźbiarz? No, nie muszę wam tłumaczyć. No, po prostu rzeźbi. Z tym, że rzeźby Dedala były doskonałe. Gdy pewnego razu wyrzeźbił posąg, który miał stanąć w świątyni, kapłani na wszelki wypadek związali go łańcuchami, żeby nie uciekł. Wyobrażacie więc sobie, jak zdolnym rzeźbiarzem musiał być Dedal. W momencie, gdy rozpoczyna się ta historia, Dedal mieszka wraz z synem Ikarem na wyspie Krecie. Dobrze im się tu powodziło, bo król Krety, Minos, niezwykle sobie cenił kunszt Dedala. Wielokroć już korzystał z jego pomysłowości. A jednak Dedal marzył, aby opuścić gościnną wyspę i powrócić do rodzinnych Aten. Tyle już lat przebywał poza swoim ukochanym miastem, nie widział bliskich i przyjaciół. Ale Minos nie chciał, aby Dedal opuścił jego królestwo. Dlaczego? A któryż władca pozbyłby się chętnie tak zdolnego człowieka? W pewnym więc sensie zarówno Dedal, jak i jego syn Ikar byli niewolnikami króla Minosa. A jeżeli nie można robić tego, na co się ma ochotę, to nie cieszą ani zaszczyty, ani bogactwa. Mam pewien kłopot, powiedział któregoś razu król Minos, stając przed Dedalem. Musimy coś zrobić z Minotaurem. Minotaur był straszliwym potworem, nękającym w tym czasie mieszkańców Krety. Już sam jego widok budził strach. Potężnie zbudowany stwór o ludzkim ciele i byczej głowie musiał robić na wszystkich makabryczne wrażenie. Tym bardziej, że Minotaur żywił się ludzkim mięsem i żaden śmiałek nie próbował nawet z nim walczyć. No nie możesz wysłać żołnierzy i po prostu zgładzić potwora? Zapytał Dedal. Nie mogę. Minos tylko wzruszył ramionami. Plotka głosiła, że Minotaura urodziła żona Minosa i prawdopodobnie z tego względu król nie chciał go zabić. Władca Krety nie mógł jednak pozwolić, aby potwór bezkarnie buszował po jego królestwie. Wspólnie z Dedalem obmyślili, że trzeba wybudować potężny labirynt. Uwięzi się Minotaura w środku, myślał Minos. A jak ktoś będzie na tyle głupi, by wchodzić do labiryntu, to trudno jego sprawa. A jeśli zbuduję labirynt, będę mógł wyjechać do Aten? Zapytał Dedal. Porozmawiamy o tym później, mruknął wymijająco Minos. Nie minęło kilka miesięcy i ogromny labirynt był gotowy. W jego wnętrzu, odcięty od wolności tysiącem korytarzy i zakrętów, krążył żądny krwi i ludzkiego mięsa potwór. Od czasu do czasu jakiś niezbyt roztropny mieszkaniec Krety zapuszczał się w głąb labiryntu, wiedziony ciekawością czy też może chęcią udowodnienia, że nie straszne mu żadne potwory. Jednak nikt nigdy stamtąd nie wyszedł. Kiedy będę mógł wrócić do Aten? Po ukończeniu prac każdego dnia pytał Dedal. Lecz wciąż otrzymywał tę samą odpowiedź. Jeszcze nie teraz. I w końcu Dedal zrozumiał, że Minos nigdy nie zechce wypuścić go z Krety i że jedyne, co mu pozostało, to ucieczka. Może zbudujemy łódź? Zaproponował Ikar, stając wraz z ojcem nad brzegiem morza. Złapią nas. Odpowiadał zamyślony Dedal. Patrzył na upstrzone obłokami niebo, na słońce, które chowało się za horyzontem, na ptaki krążące nad spienionymi falami. Aż wreszcie wpadł mu do głowy pewien pomysł. Po powrocie do domu natychmiast zamknął się w swojej pracowni. Coś tam liczył, rysował, wymierzał, coś strugał, zbijał, wiercił. I tak całymi dniami bez przerw na posiłek czy sen. Po domostwie rozchodził się zapach topionego wosku, wszędzie unosiły się całe masy piór, przeganianych tam i z powrotem przez podmuchy wiatru. Co to będzie? Pytał zaintrygowany Ikar, stając pod przymkniętymi drzwiami pracowni. Zobaczysz, odkrzykiwał zapracowany Dedal. Na razie jednak nikomu ani słowa. Pewnego poranka Dedal obudził Ikara wcześniej niż zwykle i pokazał mu swój najnowszy wynalazek. Dwie pary potężnych skrzydeł. Wystarczyło przywiązać je do ramion i w drogę. Jak je zrobiłeś? Dopytywał się oszołomiony Ikar. Po prostu, odparł z dumą Dedal. Do drewnianego drzewca przylepiłem woskiem pióra i już. Ikar nie mógł oderwać oczu od skrzydeł. Gładził je delikatnie dłonią, jakby były czymś żywym, czymś, co czuje. Ledwo słuchał instrukcji i rad ojca, zafascynowany jego nowym dziełem. Ach, gdyby Dedal zauważył wtedy, w jakim stanie jest jego syn. No ale i Dedal był podniecony perspektywą lotu. Wreszcie miało spełnić się jego marzenie. Kiedy lecimy? Tylko tyle chciał wiedzieć Ikar. Natychmiast! Odpowiedział Dedal. Nie ma na co czekać. Najszybciej, jak się tylko dało, spakowali parę drobiazgów, coś do jedzenia, picia i obarczeni potężnymi skrzydłami ruszyli na skaliste urwisko nad brzegiem morza. Całe miasto jeszcze smacznie spało, więc nikt ich nie zauważył. Pamiętaj, mówił Dedal, przypinając Ikarowi skrzydła, nie leć za nisko, żeby fale nie zmoczyły piór, ale i nie leć też za wysoko. Żeby słońce nie roztopiło wosku. Dobrze, dobrze, potakiwał Ikar, lecz widać było, że tylko jednym uchem słucha ojca. Myślami szybował już wysoko, wyżej niż ptaki, wyżej niż chmury, wyżej niż... No, no to co, lecimy? Dopytywał się niecierpliwie. Dedal westchnął. Raz jeszcze rzucił okiem za siebie na uśpione miasto, na cichą Kretę, na królewski pałac, w którym przeżył tyle szczęśliwych chwil. Nie czas jednak było na wspomnienie. Słońce coraz mocniej zacznie palić, a wtedy z ucieczki nici. Lecimy, powiedział i rzucił się odważnie ze skalistego urwiska. Pióra załopotały na wietrze. Kilka z nich opadło na spienione fale, zmagające się z brzegiem. Dedal machał ramionami najsilniej, jak potrafił. Czuł suchość w gardle. Wiatr mierzwił mu brodę, ale wreszcie poczuł, że leci. Hurra! Krzyknął uradowany. Hurra! Odpowiedział mu gdzieś z wysoka głos syna. Dedal spojrzał zaniepokojony do góry. Ikar leciał wysoko, zbyt wysoko. Z tej odległości wyglądał jak potężny ptak krążący nad chmurami. Uważaj! Chciał krzyknąć Dedal, lecz głos zamarł mu w krtani. Z góry, jedno za drugim, sypały się już pióra. Roztopiony wosk skapywał do znieruchomiałego nagle morza. Ratunku! Zawołał Ikar. Runął w dół, machając rozpaczliwie tym, co pozostało po skrzydłach. Ledwie kilka piór trzymało się drewnianej konstrukcji. Synu! Wyszeptał zmartwiały z bólu i grozy Dedal. Patrzył na miejsce, gdzie nad Ikarem zamknęły się fale. Lecz poza paroma zmokniętymi piórami nie dostrzegł niczego więcej. Na pamiątkę tego smutnego wydarzenia morze, do którego wpadł Ikar, nazywa się Morzem Ikaryjskim. Możecie je znaleźć na mapie. Kto wie, może cień Ikara wciąż jeszcze ślizga się po spienionych falach.
Po tej opowieści piosenka pochodząca z operetki Panna Wodna, z pierwszej polskiej operetki na temat morza. Autor muzyki i tekstów piosenek to Jerzy Lawina-Świętochowski, śpiewa Irena Santor.
Czasami w życiu coś się wydarzy, dłoń rozpalona drży. Serce wyrusza w krainę marzeń, cudowne roi sny. Najlepiej w takich chwilach nad brzegiem morza iść. Niechaj z falami biegnie zmęczona myśl. Morze szumiące, kołyszące szumem fal, cudne jak bajka w blaskach wieczornej zorzy. Morze, ty budzisz w sercu jakiś dziwny żal, gdy mgły na falach się położą. Gdy wiatr obudzi cię z uchwały, tyś jest w tym gniewie rozszalałe, wspaniałe. Może ojczyzną twoją niezmierzona dal, a twoją pieśnią cicha melodia fal. Czy wielki smutek, czy wielkie szczęście, ono zrozumie mnie. Wszystko zapomnę w jego objęciach, niby w cudownym śnie. I czy to ból rozstania? zdania, czy też miłości cud. Wszystko nieważne nad brzegiem wielkich wód. Morze szumiące, kołyszące szumem fal, cudne jak bajka w blaskach wieczornej zorzy. Może ty budzisz w sercu jakiś dziwny żal, gdy mgły na falach się położą, gdy wiatr obudzi cię z uchwały. Tyś jest w tym gniewie rozszalałe, wspaniałe. Może ojczyzną twoją niezmierzona dal, a twoją pieśnią cicha melodia fal.
Zapraszamy do reklamy.